gość pan poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, i wszystkiego najlepszego państwu.
Panie ministrze, Prawo i Sprawiedliwość proponuje rezolucję, która wezwie rząd Rzeczypospolitej do podjęcia na forum Unii Europejskiej i NATO działań wspierających Ukrainę wobec agresji wojsk Federacji Rosyjskiej. Pamiętamy, jak jeszcze niedawno Donald Tusk, Radosław Sikorski mawiali, że na Majdanie giną ludzie za unijne gwiazdki, ale zdaje się, że Unia po prostu pokazała Ukrainie dzisiaj figę z makiem.
Tak, rzeczywiście, chociaż wojna toczy się od marca, miała różny przebieg, to były zielone ludki, to byli jacyś dywersanci, terroryści, separatyści, to od wczoraj mamy nową jakość w prawie międzynarodowym, ponieważ rząd ukraiński powiadomił oficjalnie społeczność międzynarodową i Radę Bezpieczeństwa ONZ-u, że Ukraina jest ofiarą agresji ze strony państwa rosyjskiego. Rada Bezpieczeństwa oczywiście zebrała, ale niczego nie podjęła, dlatego że tam najbardziej zainteresowana strona, aby ten konflikt eskalować, czyli Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, ma prawo weta i może zablokować decyzję. No ale inne instytucje międzynarodowe powinny odpowiedzieć. Ukraina ma prawo do poparcia, do wsparcia, ponieważ podpisała układ stowarzyszeniowy Unią Europejską, stąd też polityczna i gospodarcza pomoc z Unii Europejskiej powinna nastąpić. Unia jest członkiem natowskiego programu Partnerstwo dla Pokoju od wielu lat, w związku z tym ma prawo też do uzyskania pomocy ze strony NATO. Przypomnę również, że wojska ukraińskie były w koalicji amerykańskiej w Iraku i stacjonowały w naszej strefie pod naszym dowództwem. Stąd też mają prawo oczekiwać ze strony Polski i Ameryki takiego wsparcia. No, również ze względu na porozumienie z początku lat 90., taką słynną deklarację budapesztańską, gdzie Rosja, Ameryka i Wielka Brytania gwarantowały bezpieczeństwo Ukrainie w zamian za porzucenie broni nuklearnej. No i z wielu innych powodów taka pomoc Ukrainie się należy, po prostu z samego faktu została zaatakowana. My przyglądaliśmy się ze zdziwieniem takiej bierności strony polskiej, ponieważ Polska jest jedynym krajem w Europie, który sąsiaduje bezpośrednio z ofiarą agresji i z agresorem. W związku z tym dalsza eskalacja konfliktu będzie przyczyniała się do tego, że to my będziemy ofiarą, bądź to uchodźców, bądź to ewentualnie nawet jakichś incydentów granicznych. Stąd też Polakom, władzom polskim powinno szczególnie zależeć na tym, aby ten konflikt rozwiązać w sposób pokojowy i żeby Ukraina była państwem wolnym, bezpiecznym i demokratycznym, bo tylko takie państwo przyczyni się również do bezpieczeństwa Polski. No więc wychodzimy z inicjatywą, żeby zachęcić rząd polski w tej chwili, aby odpowiedział na ten apel ukraiński, bo Ukraińcy zwrócili się z apelem o poparcie, o wsparcie. Oczekiwalibyśmy, aby teraz do Ukrainy, do Kijowa pojechała wysokiego szczebla delegacja polityczno-rządowa, ekspercka, która by zapytała Ukraińców, jakiej pomocy oni oczekują, czego. Czy to są informacje wywiadowcze, satelitarne o ruchach wojsk rosyjskich, czy to są jakieś potrzeby logistyczne, wsparcie armii, smary, paliwa, części zamienne, czy może jakieś elementy uzbrojenia. Być może niektóre z tych próśb Polska mogłaby spełnić samodzielnie, ale z taką listą moglibyśmy wtedy zainicjować rozmowę w Unii Europejskiej i w NATO, aby te dwa bloki polityczno-gospodarczy i polityczno-wojskowy taką pomoc Ukrainie przygotowali, bo to jest w interesie naszym, a mówiąc naszym, z tych bloków, do których należymy. To nie jest tylko kwestia interesu polskiego bezpieczeństwa, ale również i dalej.
Całej Europy Środkowo-Wschodniej.
Europy Środkowej i dalej, bo przecież w końcu kiedyś ta wojna może dotknąć i Niemcy, i Francję.
Ale też, panie ministrze, polska dyplomacja została wyautowana z tych rozmów. Tutaj pierwsze skrzypce odgrywają Niemcy i Francja, które przecież mają potężne interesy z Rosją i wydaje się, że bardziej reprezentują jednak te interesy, nazwijmy to najogólniej niemiecko-francusko-rosyjskie, aniżeli Ukrainę. Ukrainę raczej wyciszają.
No absolutnie prawda. Rzeczywiście interesy gospodarcze biorą górę. Poza tym pewna ideologia, obawa na przykład o to, że Rosja kolejny raz wyizolowana stworzy jakiś antyzachodni blok z innymi państwami, być może nawet z Chinami. To jest taka obawa na Zachodzie. Jest przeświadczenie, że Rosji należą się pewne prawa na dawnym obszarze postsowieckim, postradzieckim, a nawet w Europie Środkowej, prawda? Przecież Niemcy uważają, że stworzenie tutaj stałej obecności wojsk NATO na terenie Polski będzie konfrontacją wobec Rosji. Jest też to właśnie obłędne myślenie takie, że im bardziej Rosja jest agresywna, tym bardziej z Rosją trzeba pracować, współpracować, bo tylko poprzez współpracę Rosja może się zmienić, ewentualnie może nawet zdemokratyzować. W związku z tym nie należy Rosji dalej drażnić, konfrontować. No tylko dlaczego cenę za taką obłędną ideologię mają płacić Ukraińcy, bądź nawet tutaj Europa Środkowa i my Polacy? Bo my dzisiaj się nie zgadzamy na to, żeby Niemcy mieli prawo weta, w jaki sposób mamy się bronić, w jaki sposób mamy mieć zapewnione bezpieczeństwo. Tak jak nie zgadzaliśmy się przed laty, aby Rosja miała coś do powiedzenia i wetowała nasze członkostwo w NATO. W tej chwili nie zgadzamy się, żeby inni członkowie NATO decydowali, w jaki sposób my mamy być bezpieczni, mniej czy gorzej, bo do tej pory jesteśmy krajem drugiej kategorii państw NATO. Nie mamy takich samych instalacji, nie mamy takich samych baz, nie jesteśmy objęci takimi samymi planami obronnymi jak państwa Europy Zachodniej. W związku z tym od polskiej dyplomacji oczekujemy dwóch rzeczy, jednak poparcia tej polityki ukraińskiej, bo jak powiedziałem, im bardziej Ukraina będzie bezpieczna, to my będziemy też korzystać z tego bezpieczeństwa. No a drugie, za chwilę będzie szczyt NATO w Wielkiej Brytanii i uważamy, że polska dyplomacja powinna stanowczo zabiegać, żeby położyć tamę jakimkolwiek marzeniom Putina o odwojowaniu tutaj polityczno-gospodarczych wpływów w Europie Środkowej poprzez wprowadzenie tutaj przynajmniej może już więcej niż symbolicznych, ale jednak prowadzenie obecności wojsk natowskich na terenie Europy Środkowej. Mówię tu o Polsce, o krajach bałtyckich, o innych krajach Europy Środkowej, co dałoby Rosjanom jasny przekaz, że to nie są tereny, na których mogą grać swoją grę, domagać się następnych koncesji naszej gospodarce, czy to gazowych, czy to w petrochemii, czy to w chemii, Azoty, Lotos, inne koncerny, gdzie Rosjanie usilnie dobijają się uprzywilejową pozycję po to, żeby mieć wpływ na rozwój gospodarki albo zahamowanie rozwoju gospodarki Polski. O to toczy się gra w tej chwili.
Ale Angela Merkel wyraźnie powiedziała, że baz natowskich w Polsce być i instalacji takich nie powinno. Pamiętamy wizytę Sikorskiego w Berlinie, który mówił właśnie: Berlinie, odgrywaj pierwsze skrzypce w Europie.
Germanio prowadź nas, tak, domagał się.
Więc właśnie pytanie jest takie, czy jeśli Sikorski jest za słaby, albo nie ma woli, Tusk jest za słaby, albo nie ma woli, czy Polska powinna tutaj prowadzić samodzielną politykę względnie także, tak jak to robił świętej pamięci prezydent Kaczyński, blok Europy Środkowo-Wschodniej jednoczyć, czy też rozpuścić się w tej takiej mieszance, powiedzmy, francusko-niemieckiej?
No oczywiście powinniśmy to robić dwutorowo. Oczywiście nie odpuszczać Niemcom i Francuzom. My mamy pewne środki nacisku. Przecież my chcemy budować elektrownię atomową, podobno co rząd twierdzi. Mamy pewne ambicje dozbrojenia polskiej armii. Tutaj koncerny francuskie rywalizują, pewne programy zbrojeniowe chcą budować elektrownię atomową w Polsce, więc powinniśmy jasno powiedzieć Francuzom, że my nie będziemy zainteresowani dalszą współpracą z nimi, jeśli oni będą dozbrajać państwo, które może być, które już jest agresywne, a może w przyszłości niedalekiej zagrozić również nam. Więc tutaj można pewne instrumenty użyć i jasno rozmawiać. Również z Niemcami. Pani Merkel zobowiązywała się w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości na 2007 roku, że lecąc na wschód albo ze wschodu zawsze zatrzyma się w Warszawie, aby skonsultować, uzgodnić politykę europejską, politykę niemiecką. Więc to trzeba przypomnieć i zapytać dokładnie, kto jest sojusznikiem Niemiec, czy jednak czy Rosja, czy państwa Europy Środkowej. No a drugi tor to jest odbudowanie relacji z Europą Środkową, które są rozbite. Wiele państw Europy Środkowej idzie własną drogą. Widzimy, jak Orban próbuje się ratować samodzielnie, dogadując się z Rosjanami, Bułgarzy, Słowacy. Potrzebny jest ponownie silny rząd w Polsce. Potrzebny jest wiarygodny minister spraw zagranicznych, taki, który nie jest skompromitowany tymi knajackimi rozmowami i tym idiotycznym rozumowaniem na temat polityki zagranicznej, to co ujawniły te podsłuchy, który podjął poważną rozmowę, który nie byłby skompromitowany różnymi wypowiedziami, który by podjął próbę odbudowy tej jedności Europy Środkowej, no bo przecież mamy podobną przeszłość, podobne problemy, łączy nas podobne zagrożenie i szukanie na własną rękę każdego państwa jakiegoś przetrwania jest polityką krótkotrwałą, krótkowzroczną. Będziemy rozegrani przez Rosję, zwasalizowani, opasani różnymi rurami gazowymi czy innymi i będą nam dyktować warunki. I tak jak dzisiaj nie możemy sprzedać jabłek, to za chwilę nie będziemy mogli ich produkować nawet, bo to oni będą dyktować warunki dostawy gazu i ceny. To oni, jeśli opanują azoty, to opanują petrochemię, chemię, opanują produkcję nawozów sztucznych. I naszym rolnikom, którzy dzisiaj płaczą, że nie mogą sprzedać jabłek, za chwilę będą dyktować ceny w ogóle ich produkcji i kwoty produkcji poprzez narzucanie cen na nawozy sztuczne.
Donald
to
Tusk...
trzeba mieć, tą świadomość trzeba mieć i brakuje mi w tej chwili jasnego, klarownego wytłumaczenia przez prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych, który podobno walczy o jakieś stanowisko w Unii Europejskiej, aby społeczeństwu polskiemu wytłumaczyć, na czym polega zagrożenie, gdzie leży nasz interes bezpieczeństwa, jak się powinniśmy bronić, jakimi instrumentami, bo nie jesteśmy absolutnie przecież bezbronni i bezradni w tej sytuacji.
No właśnie, milczenie też prezydenta jest takie zastanawiające, również jako zwierzchnika sił zbrojnych.
Podobno ma się pokazać na jakimś meczu siatkówki niedługo.
A no to może tam przemówi. Panie ministrze, pamiętamy też o tym, jak Donald Tusk dał się rozgrywać Władimirowi Putinowi jak dziecko. Później mówi, ta narracja mainstreamowa mówiła, no tak, no ale przecież cała Europa uwierzyła Putinowi. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił reset wobec Putina. A tymi, którzy się jakby nie dali zwieść, można się z nimi zgadzać albo nie zgadzać. To byli bracia Kaczyńscy. Pamiętamy wystąpienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte, gdzie tak osłupiali, patrzyli na siebie Tusk, Putin i Merkel. Ciekawy trójkąt. A dzisiaj Putin przystępuje do frontalnego ataku na władzę w Kijowie i mówi, że to jest operacja antyterrorystyczna, że to przypomina oblężenie Leningradu przez nazistów w czasie II wojny światowej i nie rozumie w ogóle, dlaczego ukraińskie władze nie chcą podjąć pokojowych negocjacji. To znaczy, że jak bracia Kaczyńscy nie uwierzyli Putinowi i nie dali się zwieść, no to chyba się nadają do tego, żeby tutaj z Putinem rozmawiać.
No tak, to co robi Putin, to są elementy otwartej wojny. Z jednej strony ta wojna toczy się gorąca na polach, przedpolach miast ukraińskich. Tam są czołgi, rakiety, tam walczą żołnierze z Ukraińcami. Ale z drugiej strony, jak każda wojna, ma też element propagandowy. I ta propaganda jest skrajna. Ja słyszałem jeszcze gorsze opinie w telewizji rosyjskiej, gdzie mówi się, że po stronie ukraińskiej walczą piloci polscy i izraelscy, latają na samolotach amerykańskich i walczą dla faszystowskiego rządu w Kijowie. Czyli nawet taką konstrukcję słyszałem. No to są elementy oczywiście wojny propagandowej. No ale prawdą jest oczywiście, że nie wszyscy ulegli tej duszy, nie wszyscy dojrzeli w tą demokratyczną duszę w głębokich oczach Putina przed lat. Byli rzeczywiście politycy. Przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który latem 2008 roku zmontował dużą operację dyplomatyczną prezydentów Europy Środkowej. Poleciał odważnie do Tbilisi i tam poprzez swoją obecność tych prezydentów dzisiaj już jasno możemy powiedzieć, wszyscy wiemy, zablokował dalszą ekspansję rosyjską w Gruzji, ponieważ Rosjanie byli zdecydowani opanować Tbilisi, opanować stolicę. Wielu było takich, którzy przestrzegało, wystarczy na komputerze w Google'ach wystukać nawet też i moje nazwisko w naszym dzienniku i wiele tych artykułów pisałem od lat, przestrzegających przed tą sytuacją, w jakiej się dzisiaj znaleźliśmy. Ostrzegałem, że jesteśmy państwem drugiej kategorii, że gwarancje są natowskie, są niepełne, że trzeba je uzupełnić. Przestrzegałem przed polityką Putina, który jasno mówił od lat, do czego zmierza, do odbudowy imperium. No ale postrzegano nas jako wariatów. No, dzisiaj widać, że zarówno politycy rządzący, jak i ich doradcy, profesor Kuźniar, no mówią absolutnie naszym głosem, używają naszych argumentów.
Zobaczymy zatem, czy dla Polski i dla Europy historia będzie nauczycielką życia, bo jeśli nie, to wszyscy możemy za to zapłacić bardzo wysoką cenę.
Często też widzimy, że historia nikogo niczego nie uczy.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Z Panem Bogiem.